czas reakcji w Radiu Szczecin.
Chcę poruszyć kwestię opalania w pracy. Pogoda, jak widać, nie zachęca do siedzenia w biurze czy w szkole. Ja jestem lektorką języka niemieckiego i wiem, że siedzenie w szkole ucząc się jeszcze języka niemieckiego do najprzyjemniejszych nie należy, dlatego mam na to złoty środek. Jedną godzinę poświęcam na opalanie się. Zmienię, że moje zajęcia trwają aż 3 godziny, dlatego zarówno ja, jak i moi uczniowie jesteśmy naprawdę mega zadowoleni, że chociaż godzinę możemy spędzić na świeżym powietrzu. Oczywiście też się uczymy, ale to jest sprawa drugorzędna. Mam nadzieję, że dyrektor szkoły tego teraz akurat nie słucha. Pozdrawiam ze słonecznego tarasu jednej ze szkół językowych. Dziękuję, Małgosia.
My także pozdrawiamy gorąco i zapraszamy wszystkich, również nas, radiowców. Tak, takie autozaproszenie. Wyjdźmy z biurkami na trawniczki, na podwórka, przed nasze urzędy, przed nasze firmy. Posiedźmy tam godzinę czy dwie na słońcu. Na przykład widzę urzędnika, który właśnie siedzi sobie przed urzędem miasta Szczecin. Biurko, pieczątka, łącze komputerowe. No i obsługuje interesantów. Przecież jest to do zrobienia. Można? Pewnie, że można. No, cieszymy się, że jest tak piękna pogoda i ona będzie trwać, bo tam chwilowe jakieś obniżki formy pogodowej, 17 stopni to żaden kłopot. Witamy i zapraszamy. Środa, 9 maja. Audycję zrealizuje Aleksandra Mazur-Woroniecka. Patrycja Zielonka odbiera dzisiaj telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer do studia 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, z którą zadzwonił do nas rozsierdzony słuchacz, który stawia takie pytanie, czy samochody nauki jazdy nie powinny przypadkiem jeździć po Szczecinie w godzinach popołudniowego szczytu, 15-18. No bo wiadomo, nauka jazdy rusza bardzo ślamazarnie, czasem nie rusza spod świateł, porusza się w Szczecinie za wolno, nawet z prędkością mniejszą niż ta w mieście dozwolona, więc może rzeczywiście wprowadzić takie ograniczenia, żeby nasze zakorkowane miasto było mniej zakorkowane. To jeden z tematów, ale nie jedyny. Jeżeli zwrócimy na to uwagę, jeżeli się nie przyzwyczailiśmy, to właśnie widzimy, że Szczecin jest zabazgrany graffiti. O ile to można nazwać graffiti, po prostu jakimiś bohomazami na ścianach wielu budynków. No właśnie, czy jest na to sposób, czy nie ma na to mądrych, czy to może kwestia kultury, wychowania czy czegoś innego. O tym również będziemy rozmawiali w dzisiejszym programie. Zajrzyjmy także na ulicę Różaną 1A. Tam lokatorzy mają problem z lokatorem, który gromadzi różne przedmioty. Poza tym właśnie mają też kłopot ze statusem jednego lokalu i o tym będziemy rozmawiali. Zajrzymy także do stacji szczecińskiego roweru miejskiego, bo okazuje się, że jest spory problem z wypinaniem tych rowerów miejskich właśnie ze stacji. Czasem ktoś wypożycza rower i nie może tego roweru wypożyczyć. Wypożyczy jeden, potem stacja się blokuje i żeby wypożyczyć drugi, musi iść do drugiej stacji. O tym będziemy rozmawiali w naszym programie, ale oczywiście nie zabraknie komentarzy od słuchaczy, zarówno tych, które na piśmie do nas spłynęły, jak i tych pod czujnym telefonem 510-37-32.
Jurek, stały słuchacz. Na placu Zamenhofa rozpoczęła działalność fontanna. Pamiętamy, że ten teren został przebudowany i na placu Zamenhofa została zamontowana fontanna. Projektant tej fontanny prawdopodobnie nie uwzględnił faktu, że woda ścieka na dół. Po prostu się tworzy taki strumyczek. Ta woda zamiast gdzieś tam dostawać się do jakiegoś baseniku, spływa w kierunku ulicy Bogusława, w kierunku tego deptaku. Utworzył się taki nawet strumyczek i tylko czekać, jak kostka brukowa będzie rozmywała ten bruk. Dziękuję.
Dzień dobry, na imię mam Piotr, dzwonię ze Szczecina. Niedawno z szumem otworzono odcinek Jagiellońskiej, wyremontowany i na placu Zamenhofa fontanna. No niestety, 12 dysz pracuje, a pozostałe 12 dysz jest zepsutych. Po prostu nie funkcjonują. Kto to robił, kto to konserwuje, kto za to odpowiada, prosiłbym o interwencję. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Cicha woda, brzegi rwie, no i tutaj rwie cicho brzegi Bogusława, ulicy Bogusława, właściwie deptaka Bogusława. No natomiast drugi telefon, dysze nie działają, no ledwo oddali do użytku i już nie działa. Próbowaliśmy dzisiaj interwencji w tej sprawie, ale w Urzędzie Miasta dowiedziałem się, że za tę inwestycję odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzisiaj z Hanną Pieczyńską nie udało nam się skontaktować, ale oczywiście sprawy nie zostawimy i ten kontakt będzie w kolejnych dniach. A teraz ostrzeżenie dla kierowców i apel do służb czy miejskich.
Dzień dobry, Kazimierowska Małgorzata ze Szczecina dzwonię. Mieszkam na Pomorzanach, codziennie dojeżdżam dwa razy dziennie ulicą Budziszyńską, Włościańską w dół, koło kościółka Maksymiliana Kolbego. Tam jest taka skarpa, z której drzewa pochylone są tak niebezpiecznie, że tam dojdzie kiedyś do tragedii. Bardzo proszę o jakąś interwencję w tej sprawie. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
Dziękujemy. Oby nie doszło do żadnej tragedii. Rozmawiałem przed programem z Andrzejem Kusem, rzecznikiem miasta do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej i dowiedziałem się, że ta skarpa z jednej strony ma właściciela, którym jest rzeczywiście miasto, a z drugiej strony nie jest to teren miasta. Trwa ustalanie, czyj to jest teren, bo to właśnie na tym terenie mają być te niebezpiecznie pochylające się nad jezdnią drzewa. Jak tylko to ustalimy, podejmiemy interwencję. W każdym razie dziękujemy za ten sygnał. Wczoraj Krzysztof Kukliński mówił o problemie z toaletami na naszych pięknych nadodrzańskich bulwarach. Do tych toalet nasi słuchacze nie mogli się dostać, mimo wrzucenia 2 złotych. No i w tej sprawie jutro ma być odpowiedź żeglugi szczecińskiej na ten temat właśnie, dlaczego tak było. Ale a propos toalet, inna kwestia i inne miejsce.
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta, dzwonię z Międzywodzia i ten brak toalet to jest już nasz narodowy jakby problem, bo proszę jechać na przykład do Kamienia Pomarskiego, tam nigdzie nie uświadczy publicznej toalety. Kiedyś jeszcze były toalety na dworcach, dworcu PKP, dworcu PKS. Teraz nie mam tych toalet nawet na dworcach. Byłam świadkiem, jak przyjechała niemiecka wycieczka do Kamienia. Zatrzymali się przy ratuszu, no i szukali oczywiście toalety, bo to starsi ludzie, jakby nie było. Więc poszli do ratusza, a w ratuszu toalety pozamykane na klucz. Także myślę, że te toalety to jest już nasz taki niechlubny problem. Dziękuję bardzo.
No, ale tak źle to w Kamieniu Pomorskim wcale nie jest, bo przy ulicy Lipowej jest publiczna toaleta, ogólnie dostępna, zwykle otwarta od czerwca do września, ale teraz już jest otwarta od maja. Fakt, że tam trzeba zapłacić za tę toaletę, ale ona jest w miejscu, gdzie właśnie parkują najczęściej autokary, że po prostu turyści wychodzą, na przykład z Niemiec, ale dlaczego tylko z Niemiec? Wszyscy mamy te same potrzeby przecież. Wychodzą i wchodzą wprost na tę toaletę, natomiast pod urzędu miasta stamtąd jest kilka minut spacerkiem, więc też nie jest to kłopot, no, ale ja mam nadzieję, że urzędnicy w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim są na tyle życzliwi, że oczywiście, jeżeli ktoś za potrzebą bardzo zdeterminowany przyjdzie, to taka toaleta w Urzędzie Miejskim zostanie dla niego otwarta. Swoją drogą mam nadzieję, że wszyscy restauratorzy, hotelarze są tam gościnni i z toalety nawet za opłatą, ale można skorzystać. Tyle w tej sprawie, w każdym razie toaleta publiczna jest w Kamieniu Pomorskim, przydałaby się całoroczna, no ale lepszy rydz niż nic. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy papugarni Rio. To jest papugarnia przy ulicy Cegielskiego 21 na szczecińskim Niebuszewie. W tej sprawie pisała do nas wielokrotnie pani Krystyna. Pani Krystyna mieszka nad tą papugarnią i skarży się na hałas, na zapach. My rozmawialiśmy z przedstawicielami administracji budynku, w którym ta papugarnia się mieści. Rozmawialiśmy także z przedstawicielem administracji budowlanej. No i wyszło na to, że wszystko jest w porządku, że żadne przepisy nie są naruszane, a tu tymczasem czy to nasze zajęcie się problemem, czy też działania pani Krystyny sprawiły, że, jak informuje nas pani Krystyna, jakieś działania w tej sprawie podjęły 2 instytucje. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Otóż z uwagi na stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zmianę warunków zdrowotnych i sanitarno-higienicznych związanych z prowadzeniem papugarni w lokalu użytkowym przy Cegielskiego 21, Właśnie Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie administracyjne w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu bez wymaganego prawem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformował zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyżej wymienionym rozstrzygnięciu sprawy. Czyli sprawa, rozumiem, jest w toku. My natomiast będziemy chcieli przetłumaczyć to na bardziej ludzki język, to co napisali tutaj urzędnicy, i zapytamy właśnie, co dalej z tą sprawą przedstawiciela albo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, albo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pani Krystyno, dziękujemy za mail i za te informacje. To jest czas reakcji, jest 12:15. Przedwczoraj rozmawialiśmy z zastępcą starosty Kamieńskiego na temat zamiaru wycięcia 323 drzew na trasie Wolin-Unin. Zdaniem starosty i starostwa te drzewa zagrażają bezpieczeństwu jadących tamtędy samochodów, zagrażają bezpieczeństwu kierowców, pasażerów. Zdarzały się tam wypadki, zdarzają śmiertelne. Jest tam ciasno, dwa samochody ciężarowe nie mieszczą się w drodze, bo drzewa się pochylają właśnie nad jezdnią. Z drugiej strony jest to piękna zabytkowa aleja objęta nadzorem konserwatora zabytków i właśnie starosta napisał w sprawie wycinki tych drzew do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Sporo komentarzy było wczoraj, jeszcze jeden.
Dzień dobry, Krzysztof Stał. Słuchaj, chciałem się odnieść do drogi przez Unię. Ostatnio GPS mnie tam wyprowadził, jechałem do Międzywodzia nad morze. Piękna droga. Niestety nie wyobrażam, że to zostanie wycięte. Jeśli Państwo chcą dbać o życie ludzkie, no to niech porobią ograniczenia, niech poproszą policji, żeby tam czasami stanęła, niech poproszą o radar, ewentualnie jakieś progi. No, nie można dla wariatów drogowych niszczyć przyrody polskiej. A ci Państwo, którzy tam mieszkają na stałe, no to by nie cieszyli się, że coś takiego mają. Ja sobie nie życzę, żeby niszczono polską przyrodę przez paru wariatów drogowych. Dziękuję, żeby do usłyszenia.
Łatwo nie będzie, no ale poczekajmy na odpowiedź wojewódzkiego konserwatora zabytków na pismo ze starostwa w Kamieniu Pomorskim w sprawie wycinki 323 drzew w zabytkowej alei z Wolina do Unina. Ja przypomnę, że wczoraj słuchacze proponowali między innymi, żeby zrobić właśnie tam drogę turystyczną z ograniczeniem do 50 km na godzinę. Taka prędkość miałaby tam obowiązywać. Były też propozycje, żeby zrobić tak jak w Niemczech, czyli po prostu drzewa od jezdni odgrodzić barierami energochłonnymi. Tylko jest problem na tym polegający, że niektóre z tych drzew są tak blisko właśnie drogi, że tam już ta bariera energochłonna nie będzie mogła się zmieścić. Tyle na razie w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź wojewódzkiego konserwatora zabytków. Starostwo powiatowe ją otrzyma i my o tym poinformujemy. Natomiast teraz jeszcze jeden temat. Wczoraj naszych słuchaczy bardzo zainteresował i poruszył temat cysterny, która stała przed hotelem Amber Baltic. Tam przedwczoraj odbywała się taka konferencja dotycząca właśnie gazu skroplonego i taka cysterna jako oferta właśnie dla firm biorących udział w tej konferencji w hotelu została wystawiona. Nasz słuchacz zaniepokoił się, że może ta cysterna sprawia jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa, może jest w niej jakiś niebezpieczny materiał. No i pojawiło się wiele komentarzy. Przypomnę, wczoraj na naszej antenie przedstawiciel Urzędu Miasta w Międzyzdrojach mówił o tym, że wszystko było bezpieczne, że cysterna nie przewoziła żadnych substancji, że była pusta, nowa cysterna. No szkoda, że zabrakło właśnie takiej tabliczki z taką informacją, to nasz słuchacz pewnie by do nas się o pomoc nie zwrócił, ale posłuchajmy wszystkich komentarzy.
Witam, Łukasz ze Szczecina. Propos cysterny. Kto wie, co ta cysterna przewozi? Po pierwsze, szary człowiek wątpię, czy się zna na oznakowaniach, jakie są na cysternach. Nie ma napisane, że ona przewozi materiały łatwopalne czy wybuchowe. Tylko są oznakowania, a szary człowiek wątpię, czy o tym wie. Pozdrawiam.
Alek ze Szczecina, odnośnie tej cysterny. Pracownicy hotelu czy budynku użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, nie wiem, jakiegokolwiek budynku, gdzie zbiera się większa ilość ludzi, mają obowiązek meldować służbom fakt zatrzymania się na przykład takiej cysterny. Tutaj, jeżeli służby nie podjęły akcji, to znaczy, że ta cysterna była, no, mogła tam stać po prostu. Nie ma możliwości, żeby cysterna zaparkowała pod takim budynkiem jak hotel bez reakcji pracowników hotelu. Oni muszą to zgłosić policji czy straży pożarnej i tam musi interweniować. Pozdrawiam.
Witam serdecznie, stały słuchacz. A jak będzie prezentacja czołgów albo rakiet, atrap przykładowo, tak? Czy reklam uzbrojenia naszego polskiego? To co, mamy się bać? No ludzie, no nie popadajmy w paranoję. Serdecznie pozdrawiam.
Dzień dobry, Jacek, słuchacz ze Szczecina. Chciałem się podzielić refleksją w temacie cysterny w Międzyzdrojach. Ja, podobnie jak 99% obywateli, nie mam pojęcia, jak powinna być oznakowana cysterna, w której jest coś lub jej nie ma. Natomiast w tej dyskusji martwi mnie jedna tylko rzecz, a mianowicie w tych czasach, w których żyjemy, w tym, co się dzieje na świecie i w Europie, tylko jedna osoba w letniej stolicy Polski, w Międzyzdrojach, zainteresowała się tematem, że w środku miasta stoi cysterna. I poza tą jedną osobą nikogo to bardziej nie interesowało. Kłaniam się, dziękuję.
Dzień dobry, akademicznej strony. No, oglądam to zdjęcie z tą ciężarówką z ładunkiem niebezpiecznym pod Amberem. No niestety, jest to samochód w pełni oznakowany, z tablicą ADR-u, z klasą ładunku niebezpiecznego i powinien być jakąś sznurek hotelowy, dwa słupki, taki bordowy, gruby i kartka pojazd ekspozycyjny nie zawiera ładunku niebezpiecznego. Pozdrawiam.
No właśnie, to by rozwiązało problem, no ale tak przynajmniej dowiedzieliśmy się, jak takie samochody powinny być oznakowane, jak to powinno wyglądać, żeby było bezpiecznie. Witam naszego gościa, jest nim pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne, która zarządza szczecińskim rowerem miejskim Bikes. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry państwu.
Niedawno rozmawialiśmy na temat roweru miejskiego, rozmawialiśmy o stanie technicznym tych rowerów i pośrednio o tym również pisze słuchacz, ale nie głównie na tym się skupia w swoim mailu. Pisze do państwa w sprawie tragicznego stanu niegdyś świetnego, a dziś śniętego systemu, pisze nieco złośliwie, jakim jest rower miejski w Szczecinie. Niegdyś wypożyczanie rowerów i jazda nimi była czymś przyjemnym. Obecnie stan techniczny rowerów, jak i stacji, pozostawia wiele do życzenia. Opadające i obracające się siodełka przez kompletne poluzowany zacisk to norma. Niedziałające hamulce i pozacinane pedały również, co jest bardzo niebezpieczne. Ale, pisze słuchacz, najgorszą wadą są jednak stacje. Wypożyczenie roweru to istna ruletka. Jest 50% szansy, że stacja się nie zatnie i wyda rower. Nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że po takiej próbie wypożyczenia roweru była 10-minutowa blokada na wypożyczenie kolejnego. W przeciągu ostatniego tygodnia wypożyczałem rower 5 razy. 4 razy poirytowany musiałem udać się do innej stacji z powodu zaciętego zamka magnetycznego. Czy rower miejski przestał być serwisowany jak niegdyś? Wypożyczanie takiego roweru powinno być przyjemne, a jest coraz bardziej stresujące. Pozdrawiam. To napisał pan Tadeusz. Również panie Tadeuszu pozdrawiamy. Panie Wojciechu, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, pan mówił o tym, że 50 rowerów na dniach, lada dzień będzie nowych w Szczecinie. Dojdzie do tych, które już są. Część będzie po prostu, rozumiem, wymieniona, tak? Czy to będzie w ogóle wymiana?
No nie, one po prostu uzupełnią stan jakim dysponujemy w tej chwili. Mhm. Także będą dołożone do tych, które jeżdżą.
Wiemy, że mamy dwie ekipy, które naprawiają zarówno rowery, jak i pewnie konserwują same te stacje dokujące. Proszę powiedzieć, czy państwo macie takie sygnały, jak właśnie nasz słuchacz pisze o tym, że jest kłopot z pobraniem roweru ze stacji?
Tak, mieliśmy w ogóle na początku sezonu taką większy problem dotyczący wielu zamków. I
to było w marcu.
Tak. Rzeczywiście te zamki były na tak świetnie trzymały, że nie można było...
Że nie puszczały.
Że nie puszczały, że nie można było tych rowerów wypożyczać i w końcu... Mimo że to są zamki, w których nie powinno się według przynajmniej technicznych opisów niczym smarować, to jednak doszliśmy do wniosku, że trzeba je tam leciutko jakoś przesmarować i po tym zabiegu znacznie poprawiła się ta jakość funkcjonowania naszych stacji, ale to był marzec, mamy maj. Być może należałoby nieco poprawić znowuż te działanie zamków. W każdym razie, jeśli chodzi o problem, o którym pan pisze, to ja poprosiłem o takie raporty dzienne, jeśli chodzi o właśnie serwisowanie samych zamków. No i z tych raportów wynika, że owszem, jest to problem, ale powiedziałbym, no nie w skali masowej, dlatego że no mam tu powiedzmy zgłoszenia z 7 marca, 4 zamki do naprawy, Codziennie o 10 wyjeżdża serwisant, który reaguje na aktualne zgłoszenia. I tu z kilku dni mam ostatnich takie zgłoszenia i wynika z tego, że tych zgłoszeń jest powiedzmy około 5 dziennie. No oczywiście może być też tak, że nie wszystkie zamki niedziałające są zgłaszane do nas.
Tak, niektórzy machają ręką albo próbują do skutku, prawda?
Niektórzy machają ręką. Także no tutaj mogę tylko apelować do naszych użytkowników, żeby jednak korzystali z tej możliwości kontaktu z nami, bo jest to system dużej części społeczny, to znaczy oparty na takim zaufaniu społecznym i współpracy. Też nie jesteśmy w stanie na bieżąco jakby wyłapywać wszystkich mankamentów. Jeżeli państwo do nas o tym informują, no to my reagujemy. Na pewno reagujemy codziennie i niezwłocznie na wszelkiego rodzaju problemy. A oprócz infolinii, no to mamy do dyspozycji jeszcze mamy telefon do naszego serwisu, taki numer SMS-owy, który możemy użyć do powiadomienia naszego serwisu o jakichś, powiedzmy, problemach z funkcjonowaniem systemu. A i to jest numer 607-900-601.
607-900-601.
Tak, no ale w Obrzeżu wystarczy napisać SMS-a krótkiego z informacją, na przykład która stacja, czy który zamek i my reagujemy. Osobny serwis jest na Prawobrzeżu. Jeśli mogę, to też oczywiście chętnie podam ten numer. Bardzo 693-437-064.
693-437-064.
Mhm. Te numery są też dostępne oczywiście na naszej stronie, można tam sobie zajrzeć. Przypominam też, że można poprzez aplikację, też tam jest formatka, gdzie można przesłać jakąś informację do nas. Także my jesteśmy jak najbardziej otwarci i chętni do tego, żeby działać i reagować.
A będzie smarowanie?
Ale też potrzebujemy...
Będzie smarowanie tych stacji dokujących?
Przypuszczam, że taką operację trzeba ponawiać co jakiś czas, więc myślę, że tak, że ona powinna niebawem znowuż się odbyć. Ewentualnie ona się pewnie przy każdej takiej naprawie, którą mamy codziennie, pewnie takie serwisowanie też dodatkowe jest.
A czy ten problem jest związany, panie Wojciechu, z tym, że mamy właśnie dwa systemy właściwie? Najpierw to był BikeQ, tak? I potem NextBike. Czy może to też z tego wynika to blokowanie?
Powiem tak, no niewątpliwie taka dwoistość naszego systemu nie jest okolicznością, która
sprzyja bezawaryjności.
Bezustawkowości, bezawaryjności, no bo mamy sprzęt, czyli stacje i rowery dwóch firm, ale oprogramowanie firmy NextBike, czyli tej, która wygrała przetarg na rozbudowę. I tutaj no, na pewno nie jest to rozwiązanie idealne.
A proszę powiedzieć, czy miasto ma zamiar wymienić całą flotę, że tak powiem górnolotnie, rowerową, właśnie roweru miejskiego? Czy są takie plany?
Na pewno stoimy przed pytaniem, czy nie należałoby tego zrobić. Taki moment krytyczny, czy taka cezura, to jest rok 2019, bo do tego czasu mamy licencję na działanie systemu NextBike. I na pewno takie pytanie należy sobie zadać, myślę, jesienią tego roku, kiedy będzie planowany budżet na przyszły rok. To już jest pytanie.
No właśnie,
do
panie
państwa
Wojciechu, pytam radnych o to, dlatego, że to już nie pierwszy właśnie sygnał od naszych słuchaczy, że a to stan techniczny tych rowerów pozostawia wiele do życzenia, a to właśnie stacje.
No system, tak.
Problem
system działa, przypomnę,
z
od
roweru.
Roku. Tak. Działamy od roku 2014. To jest system, który działa non-stop, na bieżąco, oczywiście z tą przerwą zimową, ale jednak jest mocno eksploatowany. Mamy tę właśnie dwoistość i stacji rowerów. No i taki okres, który rzeczywiście sprzyja takiej decyzji, która powinna iść w kierunku zastanowienia się nad wymianą całego systemu w kierunku właśnie ujednolicenia, unowocześnienia. My jako operator jesteśmy za taką decyzją, także oczywiście jeżeli będziemy opiniowani czy pytani o to, o naszą rekomendację, to jesteśmy jak najbardziej za tym, ponieważ no, wszystko się zmienia i mamy nowe rozwiązania, jeśli chodzi o wypożyczalnie rowerów, także są wypożyczalnie, które są oparte już o rowery z GPS-ami, są też rowery elektryczne, więc są różne możliwości, które warto rozważyć po tych kilku latach doświadczeń. I myślę, że właśnie powoli zbliżamy się do takiego momentu, że taka decyzja byłaby chyba optymalna.
To jest czas reakcji, 12:29. Być może zatelefonował właśnie słuchacz w sprawie roweru miejskiego. Patrzymy na petycję Zielonkę razem z panią Aleksandrą Mazur-Woroniecką. W napięciu czekamy na pytanie. W każdym razie, panie Wojciechu, wiemy jedno, tak, że będzie smarowanie i tak, apelujemy do naszych słuchaczy o to, żeby zgłaszali wszelkie usterki, tak, czy to rowerów, czy to stacji, tak, żebyście mieli nad tym po prostu pełną kontrolę. Nie machajmy, tak, proszę państwa, ręką. Niech też miasto wie i ci, którzy są nad wami, czyli nad Niolem, o tym, że są te kłopoty techniczne. Być może to też sprawi, że doczekamy się właśnie wymiany wszystkich rowerów w mieście.
Tak, i odbudowy zbudowy nowego systemu. Tak,
i pan Marek rzeczywiście z nami. Dzień dobry.
Ja mam jedno pytanie. Czasami na Gwarnej znajduję rower, który jest pożyczony albo pod śmietnikiem, albo pod blokiem. Dość często to się zdarza. Dlatego pytanie, jak to jest właśnie z tymi zabezpieczeniami, że ktoś porzuca takie rowery i kto wtedy za to ponosi odpowiedzialność, czy jesteście w stanie dojść, kto porzucił taki rower i kto za niego płaci w sumie za to, że został porzucony i 24 godziny, czy ileś znajduje się poza bazą. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marku. To nie jedyny taki przypadek, prawda?
No tak, to są, każda taka sytuacja jest osobno rozpatrywana. No w przypadku, kiedy rower znika z systemu po jakimś czasie, nie, powiedzmy po tygodniu, no to zgłaszamy to na policję i tu już policja zajmuje się wyjaśnieniem sprawy, czy doszło do, nazwijmy to, nadużycia, kradzieży czy zaboru. Rowery się rzeczywiście niektóre odnajdują po jakimś czasie. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? No nie wszyscy sprawdzają, czy rower właściwie został zadokowany w stacji. A z kolei niektóre osoby sprawdzają, czy te rowery są właśnie zadokowane. Jeżeli nie są zadokowane, no to sobie wypożyczają tak na dłuższy czas, a później na przykład je porzucają. Więc jest takie zjawisko. Nie jest ono może aż tak bardzo znaczące czy wielkie, ale rzeczywiście się zdarza i to po prostu polega właśnie na tym.
Wojciech Jachim, dziękuję bardzo. Nieruchomości i opłaty lokalne.
Dziękuję
również. To jest spółka, która zarządza rowerem miejskim w Szczecinie. Do usłyszenia. Przy naszych telefonach goście Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panie redaktorze.
I Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry.
Zacznijmy od ulicy Różanej 1A. Tym tematem zajmujemy się około roku. Dzień dobry, piszą słuchacze, właśnie mieszkańcy posesji przy Różanej 1A. Zwracamy się z prośbą o kolejną pomoc na antenie odnośnie naszego budynku przy ulicy Różanej 1A na Gumieńcach. Jako mieszkańcy budynku po raz kolejny jesteśmy bezradni. Nie mamy żadnej interwencji ze strony Zbilku odnośnie uciążliwych sąsiadów. Ostatnio okazało się, że po wyjściu syna starszych państwa z więzienia mamy wyłamane drzwi na klatce, dalej mieszkanie, jak i posesja są niesprzątnięte i z najemcami nie zrobiono nic. Nie wiemy, gdzie szukać pomocy, bo już tyle pism do różnych instytucji wysłanych i nic nigdzie. Czy naprawdę jest tak trudno zrobić porządek z jednym lokatorem? No cóż, okazuje się, że procedury nie są takie proste, bo nie jest prawdą, że nikt nic w tej sprawie nie robił, natomiast te procedury są długotrwałe. Przypomnijmy, dwójka schorowanych starszych ludzi i syn, który ma kryminalną przeszłość i można powiedzieć również teraźniejszość kryminalną. Ten syn okazuje się jest zbieraczem. Jedno z rodziców zmarło, drugie z naszych informacji wynika jest już ubezwłasnowolnione i przebywa w domu pomocy społecznej. No ale został syn, który wyszedł z więzienia i zacznijmy od pana Tomasza Kleka. Jaka jest sytuacja? To jest nieruchomość niewielka, tam są chyba 3 czy 4 rodziny, więc to mała nieruchomość, ale problem jest. Czy uda się go rozwiązać? Mieszkańcy czują się zagrożeni.
Dobrze pan redaktor zauważył, że nie wszystkie rzeczy może Zbilk przeprowadzić samodzielnie. Żeby przeprowadzić eksmisję, musimy się zwrócić do sądu o taką eksmisję i dostać wyrok eksmisyjny. I jesteśmy w tym momencie, że ten wyrok już jest, natomiast do takiej skutecznej eksmisji potrzebny jeszcze jest jeden element, to jest klauzula wykonalności. Teraz czekamy na właśnie ten element, żeby potem zwrócić się do komornika sądowego, aby przeprowadził skutecznie eksmisję. W momencie, kiedy taki element, czyli ten wniosek do nas trafi, ta klauzula wykonalności, będziemy mogli takie działanie przeprowadzić i w związku z tym, że faktycznie tam dochodzi do takich sytuacji, do zakłócenia porządku, do nas też docierają te informacje, ta eksmisja będzie przeprowadzana w pierwszej kolejności.
Czy wiemy, jaka to jest perspektywa czasowa, oczekiwanie na tę klauzulę wykonalności z sądu?
No różnie to bywa, od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy. Mamy nadzieję, że w tym przypadku to będzie trochę szybciej. Także tutaj czekamy, nie od nas to zależy w tym wypadku.
I teraz pytanie do pani Joanny Wojtak ze Straży Miejskiej w Szczecinie. Tam właściwie było sporo interwencji, był robiony porządek, tam dotyczyła sprawa i samego mieszkania, ale również właśnie podwórka. Proszę powiedzieć, czy uda się to raz na zawsze załatwić, ten problem, żeby tych odpadów tam nie było gromadzonych? Jak to wygląda?
No problemy są i są gromadzone, te śmieci, przede wszystkim przez właśnie tą osobę, o której tutaj mowa, przez tego pana, który ma dosyć poważną przeszłość. I tu jest źródło tych problemów, bo to nie jest sytuacja sprzed roku. To jest sytuacja, która się już ciągnie od kilku lat, ale zawsze jesteśmy w stałym kontakcie ze Zbilkiem i z zarządcą tej posesji, tej nieruchomości. Jest to spółka Atut. Wielokrotnie wydawaliśmy zalecenia, żeby był uprzątnięty teren, ponieważ pan ten właśnie, o którym mowa, no cierpi na taką przypadłość zbieractwo. Jest wszystko gromadzone na terenie przy posesji. No niestety, może to stanowić nawet w pewnym okresie zagrożenie sanitarne, epidemiologiczne. My wkraczaliśmy w takim momencie, tutaj też powiadaliśmy odpowiednie służby. Było to sprzątane, ale niestety jest to problem, który odrasta. Wiecznie te śmieci są znoszone, zwożone, składowane i dopóki nie będzie tutaj, o czym mówił mój kolega Tomasz, możliwości wyeksmitowania tego lokatora, to będzie bardzo trudno ten problem po prostu rozwiązać.
Czekamy w takim razie na ruch sądu. Mam nadzieję, że ten ruch nastąpi szybko ku radości sąsiadów tego uciążliwego lokatora z Różanej 1A. A teraz jeszcze proszę państwa o pozostanie przy telefonach, ponieważ zadzwonił słuchacz, który odkrył Amerykę. Tak to bywa, kiedy zmieniamy środek transportu i zamiast koncentrować się na drodze, zaczynamy rozglądać się dookoła.
Dzień dobry, Maciej, stały słuchacz ze Szczecina. Otóż zazwyczaj jeżdżę samochodem, ale czasami zdarza mi się jechać komunikacją miejską i czasami jadąc takim autobusem, patrząc się w okno, to człowiek zauważa całe praktycznie nasze miasto, cała ta okolica Niebuszewa jest upstrzona jakimiś takimi bohomazami, jakimiś malunkami malowanymi na elewacjach budynków mieszkalnych przez graficiarzy domorosłych. Już taką kuriozalną sprawą jest ulica Orzeszkowa w momencie, w którym ona się wznosi do dworca PKP Niebuszewo. Dziękuję państwu bardzo, życzę przyjemnego dnia.
Dziękujemy za te życzenia przyjemnego dnia, chociaż teraz już nie jest tak przyjemnie, bo rzeczywiście zwrócił pan uwagę na problem, który jest bardzo, bardzo dotkliwy. Gdybyśmy mieli do czynienia z artystami, którzy jeszcze w uzgodnieniu z różnymi podmiotami, do których należą budynki, malowały na nich jakieś piękne obrazy, to byłoby w porządku, ale są to po prostu bohomazy chuligańskie. One mają podobno nazwę wśród graficiarzy, są tagi, ale dla mnie są bohomazy i po prostu chuligańskie, ordynarne wybryki. Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Czy państwu udaje się jako właścicielowi tej substancji, tak to nazwijmy, mieszkaniowej tutaj w Szczecinie walczyć z tym problemem, czy jest to raczej walka z wiatrakami?
No ja mogę się wypowiadać jedynie w zakresie tych nieruchomości, które albo należą do gminy, albo też są przez gminę zarządzane, czyli przez miejskich zarządców. I to, co nam się udaje robić, to oczywiście jest to w takim zakresie, że my przede wszystkim staramy się reagować w takich sytuacjach. Jeżeli dane graffiti wykazuje jakieś cechy, można na podstawie tych cech określić graficiarza, to przekazujemy tę sprawę policji. I okazuje się, że w kilku przypadkach udało się określić osobę, która właśnie dokonała takiego czynu i potem miała do wyboru albo przemaluje to na swój koszt i swoimi siłami, albo po prostu sprawa dalej będzie, znajdzie się swój finał w sądzie. Natomiast w sytuacjach, kiedy to się nie udaje, tak jak wcześniej mówiłem, no to na koszt swój lub zarząd lub wspólnoty mieszkaniowej, wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzję o tym, czy na przykład dokonać jakiegoś przemalowania, czy też to zrobić w ramach kompleksowego remontu. Najbardziej oczywiście boli to, jak kamienica na przykład albo jakaś nieruchomość jest wyremontowana. Wtedy takie bohomazy no, dodatkowo denerwują, bo to uderza zarówno w kieszeń, jak i w spokój mieszkańców, którzy przechodząc przy takiej kamienicy jednak się denerwują, bo wydali dość duże pieniądze na to, żeby właśnie wyremontować daną nieruchomość.
Czy udaje się Państwu oszacować straty wynikające właśnie z pojawienia się tych bohomazów na murach?
Ja nie udało mi się takiej kwoty uzyskać, potrzebowałbym więcej czasu. Natomiast ta kwota z reguły jest pobierana z takiego tytułu jak konserwacja bieżąca, czyli takie drobne naprawy bądź trochę większe naprawy. Bądź też już, tak jak wspomniałem, wspólnota mieszkaniowa na przykład decyduje się, że za rok będzie odmalowywała całą elewację, nie tylko te części zabrudzone i wtedy te koszty są wyższe i są ujęte w ramach większego remontu.
Joanna Wojtach, Straż Miejska w Szczecinie. Pani Joanno, to jest tak, że takie malowidła, no malowidła, to obraża chociażby malowidła w jaskini Lascaux. No, takie bohomazy, właśnie bazgroły, są zwykle malowane nocą, po ciemku, nie ma świadków, więc tutaj trudno ująć sprawców. Czasem się to udaje, ale rzadko.
To jest bardzo trudne do wyegzekwowania wykroczenie, ponieważ musimy mieć tutaj sprawstwo na gorącym uczynku, sprawcę na gorącym uczynku. Tak brzmi przynajmniej artykuł z kodeksu wykroczeń o umieszczaniu w miejscu publicznym, do tego nieprzeznaczonym, różnego rodzaju plakatów, afiszów lub rysunków. Dużym wsparciem dla działań w celu schwytania sprawców takich właśnie nielegalnych rysunków, graffiti, trudno to nazwać, bo graffiti to jest sztuka, to jest zwykły bohomaz, nawet to tagowanie jest sztuką, ale to najczęściej jest po prostu zwykły wandalizm. I dużym wsparciem tutaj dla strażników, zresztą tak samo jak i dla policji, jest miejski monitoring. My mamy operatorów współpracujących właśnie z policją w miejskim monitoringu. I czasami się zdarza tak, jeśli otrzymujemy sygnały, szczególnie zaniepokojonej Rady Osiedla, z którymi współpracujemy, o tym, że w ich rejonie pojawili się najprawdopodobniej graficiarze właśnie, i pojawiają się nowe rysunki, wówczas my przygotowujemy takie działania, gdzie jeżeli jest monitoring, kierujemy go w tamtą stronę i wtedy patrol, który prowadzi działania w mieście, otrzymuje sygnał od operatora i wtedy jest szansa na ujęcie sprawcy na gorącym uczynku. To jest naprawdę bardzo duże wsparcie. Zresztą podczas codziennej pracy operatora na monitoringu, jeśli w nocy, bo to najczęściej, tak jak pan zauważył, w nocy się odbywają takie upiększanie, oczywiście w cudzysłowie, naszego miasta. Operator zauważy kogoś, kto maluje, kto sprayuje ściany, patrol dostaje sygnał i wtedy jest szansa na ujęcie sprawcy na gorącym
uczynku.
Pamięta
pani takie zdarzenie ostatnio, kiedy udało się schwytać takiego chuligana?
Tak, mieliśmy takiego chuligana, którego miejskie kamery wypatrzyły przy szkole. Kończył swoje wątpliwej jakości dzieło, nie zdążył, został przechwycony przez strażników miejskich i odpowiednio ukarany zgodnie z taryfikatorem, najwyższym wymiarem kary.
Kiedy to było?
To wykroczenie, ja przypominam, to było bodajże w ubiegłym roku.
Ile to jest? 500 zł?
Do 500 zł i jeśli kierujemy wniosek do sądu, sąd może orzec grzywny w wysokości nawet do 5000.
A oczywiście poszkodowany podmiot, czyli wspólnota mieszkaniowa na drodze cywilnej może wystąpić o wiele, wiele wyższe odszkodowanie, prawda? Za uszkodzoną elewację, za zniszczony budynek.
Ja przypominam, żądając albo odnowienia, albo właśnie poniesienia kosztu w związku z odnowieniem uszkodzonej elewacji.
Ja proszę naszych słuchaczy o to, żeby zgłaszali takie zdarzenia, właśnie te bohomazy, oczywiście chodzi mi w trakcie, kiedy to się odbywa, kiedy po prostu jest to wykonywane. Dzwońmy do Straży Miejskiej czy Policji. Może akurat będzie wolny patrol i będzie można schwytać taką osobę. Nie rezygnujmy z tej możliwości. Przypomnę sprawę Steina, to taki 24-latek. Właśnie mówię o nim Steina. On pisał taki napis sprayem, Stein właśnie w różnych miejscach Szczecina.
Tak.
W 2015 roku, tak, i został schwytany, 24-latek, usłyszał najpierw 19 zarzutów, potem pojawiło się ich więcej. Za uszkodzenie mienia groziło mu do 5 lat pozbawienia wolności. Nie wiem, jak się ta sprawa zakończyła. No nie podejrzewam, żeby trafił do więzienia, ale myślę, że odczuł poważnie, że to, co zrobił, nie powinno się już nigdy powtórzyć. Dziękuję za rozmowę. Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin, oraz Tomasz Klek, Rzecznik Miasta do Spraw Mieszkalnictwa. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję. To jest czas reakcji. Ja witam naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Marek Młodorzeniec, ekspert motoryzacyjny i biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szczecinie. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Posłuchajmy.
Dzień dobry, wasz słuchacz Robert ze Szczecina. Mam taką uwagę, czy można wprowadzić zakaz poruszania się samochodu oznaczonym literą L nauki jazdy przez nasze miasto w godzinach 15-18, kiedy są największe korki i panowie z L-ki jadą 20-30. Jadę za taką z grupy Igielski, jedzie z 30 przez cały Wątkowo i blokuje z który sięga 500 metrów.
Powoli jedzie, ostrożnie, z rozmysłem, czasem zbyt wolno, tam gdzie możemy jechać 50 czy 60, to on jedzie właśnie 30-40. Poza tym ruszanie ze skrzyżowania często odbywa się w ten sposób, że samochód gaśnie, nie rusza, my czekamy, denerwujemy się. No panie Marku, może rzeczywiście wprowadźmy takie regulacje, że od 15 do 18 L-ki nie jeżdżą po mieście. Co pan na to?
No, panie redaktorze, jeździć ma prawo każdy. Ci, którzy siedzą za kierownicą, jeszcze nie posiadając uprawnień, jadąc z instruktorem, też się muszą nauczyć jeździć w takim ruchu, prawda? Natomiast jeżeli taki samochód porusza się zbyt wolno, to proszę pamiętać, że jazda zbyt wolna, tamująca ruch, płynność ruchu pojazdów, też stanowi wykroczenie i wtedy no, należałoby się do takiego instruktora dobrać i powiedzieć mu, no proszę pana, wszystko pięknie, ślicznie, ale pan ogranicza płynność ruchu, w związku z tym albo będzie pan jeździł w innych godzinach, albo będzie pan jeździł zgodnie z zasadami. Ja nie mówię, że oni mają wszyscy ci kursanci jeździć 50, tak jak jest prędkość dopuszczalna w obszarze zabudowanym. Przy tym ruchu, który u nas jest, ona jest zwykle o wiele niższa. Ja patrzę na swoje średnie przebiegi po mieście. No ci ludzie się muszą nauczyć jeździć. W związku z tym pomysł ograniczenia w takich godzinach uważam za nietrafiony.
Panie Marku, ale jest też tak, że właśnie wiele tych szkół jazdy wysyła kursantów razem z instruktorami na miasto, mówiąc kolokwialnie, kiedy oni jeszcze nie potrafią dobrze ruszać tym pojazdem. Czy nie powinno być tak, że nie wiem, najpierw powinien być zaliczony na piątkę egzamin z 10, 15, 20, może 30, 40 czy więcej właśnie ruszań ze skrzyżowania i w ogóle włączania się do ruchu i dopiero wyjazd na miasto. To uniknęlibyśmy wielu nerwowych sytuacji. Podejrzewam, że nasz słuchacz właśnie zatelefonował po kolejnym takim przypadku. Tu mówił co prawda konkretnie o tej wolnej jeździe, ale też pewnie wcześniej zetknął się przecież z tym, że właśnie ruszająca L-ka spod świateł, silnik gaśnie, no i wszyscy stoją.
No panie redaktorze, ci ludzie powinni wyjechać dopiero wtedy, kiedy ich umiejętności nie będą powodowały zagrożenia, bo jeśli taki samochód ruszy i nagle zgaśnie, to on się zatrzyma tuż przed nami. Wystarczy, że ruszymy za nim i gotowa kolizja, prawda? Na pewno instruktorzy powinni do jazdy po mieście dopuszczać tych, którzy już potrafią płynnie ruszać, ale nie zapomnijmy, że jest to nerwówka. Doświadczonym kierowcom też się czasami zdarza to ruszanie i nagłe zgaśnięcie silnika, zbyt słabo wciśnięty pedał gazu albo zbyt gwałtownie puszczone sprzęgło powoduje, że takie zachowanie nie dotyczy tylko kursantów. Ja myślę, że no, trzeba trochę zdrowego rozsądku i trzeba pamiętać, że myśmy się też kiedyś uczyli jeździć. I nie od razu wszystkie umiejętności posiedliśmy.
Panie Marku, może pan zmienić
trochę
miejsce, w którym pan z nami rozmawia? Bo
trochę więcej życzliwości na drodze.
Proszę zmienić miejsce, w którym pan z nami rozmawia. Może pan zmienić trochę miejsce, bo ponieważ mamy taki dziwny efekt pogłos.
Teraz lepiej?
O nie, nawet gorzej.
Nie, moment, sprzęgę to ja się przyjdę. Wyjdę w drugim.
Niech pan wyjdzie, a ja w tym czasie pocieszę naszych słuchaczy. Nie wiem, czy to ich pocieszy, ale były takie badania z forum korkowo.pl, że średnia prędkość podczas szczytu komunikacyjnego w Szczecinie wynosi 42 km na godzinę, a poza nim wzrasta do 48 i to jest bardzo dobrze. Oznacza to, że rano i po południu średnia prędkość kierowców w Szczecinie spada około 12%, a dla porównania w Krakowie prędkości w godzinach szczytu nurkują o ponad 30%. A we Wrocławiu o 28%, więc i tak w Szczecinie jeździmy szybko. Jest z nami słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Stały słuchacz Marek.
Panie Marku, jak to z tymi
elkami? Przysłuchuję się tej rozmowie tutaj właśnie odnośnie nauki jazdy. Po prostu z tego, co ja się orientuję, to po prostu chętny na kierowcę. Po prostu jest jak gdyby wrzucany od razu na głęboką wodę pod tytułem wsiada i ruszamy i jedziemy. A może po prostu spróbować zrobić w ten sposób, żeby 2-3 godziny pojeździć na placu, gdzie tych placy prawdopodobnie nie mają.
No właśnie, panie Marku, tak, nauczyć się
ruszania. Dlatego, że po prostu oni tną koszty. Ja to wszystko rozumiem, tylko 2-3 godziny wystarczy, żeby pojeździł sobie na placu i wtedy może ruszać powiedzmy o godzinie 15-16, nie ma problemu.
Dziękuję bardzo, panie Marku.
Musi to być. No,
pozdrawiam serdecznie. Marek Młodożeniec jest przeciw wprowadzaniu takiego ograniczenia między 15-18. Dziękuję, panie Marku, za rozmowę. To był czas reakcji.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.